Z nami jest już Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Tres Portresor, Republika Latina. Muy buenos dias.
Buenos dias. Dzień dobry Państwu. Tak, przenosimy się na krótko do Ameryki Łacińskiej. Kilka takich informacji mniej lub bardziej istotnych, troszkę więcej ciekawostek z tej części świata. A zacznijmy, proszę Państwa, od Wenezueli. W zasadzie to jest takie troszkę echo ostatniego wydania Republika Latina, czyli rozmowy z Beatriz Blanco na temat ostatnich natomiast prawyborów, które miały miejsce, przypomnę Państwu, 22 października, w prawyborów opozycji, w których to zjednoczona opozycja wenezuelska, można powiedzieć rzeczywiście wprost zjednoczona opozycja wenezuelska, bo rzeczywiście tutaj wszystkie siły od prawa do lewa, siły demokratyczne zdecydowały się na wybór jednego kandydata, a w zasadzie kandydatki, przypomnę, że z no, miażdżącą ilością głosów, ponad 92% oddanych głosów, wybory te wygrała przedstawicielka partii Vente Venezuela, partii takiej centrowo-prawicowej, można tak powiedzieć, liberalnej partii, Maria Corina Machado. Przypomnę Państwu również, że same prawybory były wielkim zaskoczeniem dla w zasadzie dla całego świata, nie tylko dla samej Wenezueli, nie tylko dla reżimu chavistowskiego, ale również dla Ameryki Łacińskiej, no i myślę, że również dla nas wszystkich, którzy trzymamy kciuki za to, żeby Wenezuela powróciła na demokratyczną ścieżkę. Przypomnę Państwu, że w tych wyborach wzięło udział około 2,5 miliona Wenezuelczyków, nie tylko z Wenezueli, ale i z całego świata. To może nie jest dużo, bo to jest zaledwie około 10% wszystkich Wenezuelczyków, natomiast weźcie Państwo pod uwagę, że są to wybory, były to wybory, które w zasadzie były wyborami nieoficjalnymi. Nikt nie musiał iść do tych wyborów. Wenezuelczycy sami powiedzieli, chcemy iść do wyborów, chcemy oddać nasz głos na przedstawiciela demokratycznej opozycji. Z tym, że proszę Państwa, wszystko ładnie wygląda, pięknie na papierze. Niestety rzeczywistość jest nieco bardziej okrutna, bowiem na przełomie października i listopada, to było bodajże, o ile dobrze pamiętam, 30 albo 31 października, reżim chavistowski ustami jednego ze swoich organów, czyli najwyższego Sądu Sprawiedliwości, Tribunal Superior de Justicia, unieważnił te wybory, powiedział, że wybory w zasadzie to się nie powinny odbywać, bo jest tam zbyt dużo nieprawidłowości, a Maria Corina Machado też nie powinna zostać wybrana, ponieważ generalnie kilka lat temu podczas można powiedzieć bardzo mocnej, bardzo mocno farsowej rozprawy pozbawiono ją biernego prawa wyborczego na 15 lat, czyli w zasadzie do czasów kolejnej dekady. Zresztą sami Wenezuelczycy, opozycja wenezuelska mówi też, że de facto reżim chavistowski nie może pozbawić prawa Marii Corina Machado, nie może pozbawić biernego prawa wyborczego. Natomiast same wybory rzeczywiście, jak powiedział tutaj Biagio Pieri, członek bloku antychavistowskiego, prawybory były absolutnym, głośnym i niebudzącym zastrzeżeń sukcesem i ani żadne wypowiedzi reżimu, ani żadne wyroki tego nie wymarzą. Dodajmy, proszę Państwa, również, że same prawa wybory były jedną z konsekwencji porozumień z Barbados, które miały miejsce kilka dni przed samymi prawyborami, porozumień pomiędzy opozycją a reżimem chavistowskim, który głównym gwarantem są Stany Zjednoczone, które powiedziały tak, do reżimu, możemy znieść wam sankcje, jeżeli rzeczywiście dojdzie najpierw do prawyborów, później do demokratycznych wyborów prezydenckich w roku 2024, jeżeli natomiast coś zostanie zakłócone, te sankcje zostaną przywrócone. A my, proszę Państwa, przenieśmy się teraz do Boliwii. Wspominałem Państwu tydzień temu o tym, że Nikaragua staje się jednym z takich przyczółków w Ameryce Łacińskiej dla Iranu. Drugim takim krajem jest właśnie właśnie Boliwia. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, taka jest polityka Movimiento al Socialismo, czyli partii rządzącej, ruchu na rzecz socjalizmu, partii rządzącej Boliwią, jej prezydenta Luisa Arce, ale również i byłego prezydenta Evo Moralesa. Obydwaj panowie, chociaż się wzajemnie nie znoszą, no to jednak pochodzą z tej samej partii i mają podobne poglądy polityczne, no w zasadzie na politykę światową. Otóż całkiem niedawno, kiedy wybuchły wydarzenia na Bliskim Wschodzie, w Strefie Gazy, Luis Arce zdecydował się na bardzo drastyczny ruch wobec Izraela, mianowicie ogłosił zerwanie stosunków dyplomatycznych z tym krajem. I jak twierdzi Carlos Sanchez Bersain, były minister Republiki Boliwii w latach... minister spraw wojskowych, ale minister również prezydencji. Pan Carlos Sanchez Bersain, minister z lat 90. i 2000, twierdzi po prostu tak, że generalnie po pierwsze mamy bardzo mocny wzrost wpływów irańskich w regionie. Po drugie również, proszę Państwa, Boliwia de facto nie jest krajem już samodzielnym. W zasadzie prowadzi ona politykę, taką satelicką politykę wobec Kuby, która rozdaje karty w tej części świata. Kuby, która po prostu de facto prowadzi politykę zagraniczną trzech pozostałych krajów, czyli Wenezueli, Nikaragui i właśnie Boliwii. No i to, proszę Państwa, okazuje się, że już za czasów rządów Evo Moralesa Iran zaczął coraz śmielej wchodzić na terytorium boliwijskie, rozpoczęła się współpraca. Między innymi wręcz bardzo wielu Irańczyków po prostu przybyło do Boliwii. Zaś rząd Evo Moralesa wręcz pozwolił na powstanie kanału telewizyjnego właśnie dla obywateli Iranu zamieszkających na terenie Boliwii. No i de facto, proszę Państwa, jest to również niestety, ta współpraca jest również kolejnym, można powiedzieć, takim rozwojem kolejnego szlaku narkotykowego, przemytu narkotyków, bowiem to właśnie między innymi dzięki Boliwii i dzięki rządom Movimiento al Socialismo możliwy jest przemyt narkotyków. Co ciekawe, proszę Państwa, przez Chile, mówimy głównie oczywiście o kokainie, właśnie do Iranu i dalej, proszę Państwa, dalej w świat. Mówimy o takim mniej więcej takim szlaku: Boliwia, Chile, Chiny, Rosja, Iran i prawdopodobnie dalej ostatnim punktem tutaj jest Europa. Kolejne, proszę Państwa, zagadnienie. Przenieśmy się do sąsiedniego kraju na literę B, ale tym razem do Brazylii. Otóż, proszę Państwa, Brazylia ma dużą szansę na to, żeby stać się zagłębiem w produkcji chipów potrzebnych do po prostu półprzewodników, potrzebnych do wyrobów elektronicznych. W zasadzie, no, można powiedzieć, niemalże każdego przedmiotu, którego używamy w naszym codziennym życiu. Z taką inicjatywą wyszedł rząd Stanów Zjednoczonych i firmy północnoamerykańskie, które zdecydowały się na to, żeby spotkać się na Uniwersytecie Stanowym w São Paulo właśnie z przedstawicielami nauki i przemysłu brazylijskiego po to, żeby Brazylia właśnie mogła stać się krajem, jednym z najważniejszych krajów na świecie, które produkują chipy. Dlaczego akurat Brazylia? Dlatego, że proszę Państwa, rząd Joe Bidena stawia na to, żeby Ameryka Łacińska jednak stała się taką przeciwwagą dla Chin, pomimo tej, no można powiedzieć, olbrzymiej penetracji chińskiej na rynku Ameryki Łacińskiej i niestety również bardzo przyjaznych stosunków dyplomatycznych pomiędzy przedstawicielami, tam głównie lewicy brazylijskiej i Chin. Ameryka Łacińska, proszę Państwa, w obliczu potencjalnej agresji Chin na Tajwan, no, mogłaby stać się taką jak gdyby alternatywnym źródłem współprzewodników po to, żeby ewentualnie w przypadku wojny na Dalekim Wschodzie produkcja urządzeń elektronicznych nie stanęła w miejscu, żebyśmy nie mieli takiego samego do czynienia z takim samym kryzysem, jaki miał miejsce podczas pandemii COVID-19, no i jaki w zasadzie kryzys, który to w zasadzie kryzys trwa w mniejszym lub większym stopniu po dzień dzisiejszy. Czy rzeczywiście tak się stanie? No zobaczymy, czy Brazylijczycy postawią na to, żeby jednak ich gospodarka również została unowocześniona, żeby również sama Brazylia mogła czerpać z tego korzyści. No zapewne dowiemy się tego w kolejnych miesiącach lub latach. No i na sam koniec, proszę Państwa, taka ciekawostka z 5 listopada, czyli ostatnią niedzielę zakończyły się Igrzyska Panamerykańskie, które miały miejsce tym razem w Santiago de Chile. Większość sportowców powróciła już do swoich krajów, ale wśród tych sportowców, którzy nie powrócili, jest 7 sportowców z Kuby. Mówimy tutaj o sześciu członkiniach kobiecej drużyny w hokeja na trawie oraz również, proszę Państwa, biegaczu na 400 metrów, zresztą brązowym medaliście w dystansie na 400 metrów przez płotki. Wszyscy oni, no de facto można powiedzieć tak, rozpłynęli się w powietrzu po końcowej ceremonii zamknięcia igrzysk. O co chodzi, proszę Państwa? No generalnie sportowcy kubańscy mają możliwość wyjazdu w świat. Jaka panuje sytuacja na Kubie? O tym dobrze, bardzo, bardzo dobrze wiemy. Kryzys ekonomiczny i generalnie trzeba powiedzieć tak, że po prostu, no jeżeli kubańscy sportowcy mają możliwość wyboru lepszego życia, no to cóż, nie głoszą już hasła patria muerte, czyli ojczyzna albo śmierć, tylko po prostu tak, wybierają lepsze, wygodniejsze życie. Miejmy nadzieję, że kiedyś nie będą musieli stawać przed tym wyborem i Kuba powróci do grona krajów demokratycznych. Tymczasem bardzo dziękuję i życzę Państwu udanego dnia.
I my także bardzo dziękujemy. Zbyszku, tobie również udanego dnia. Zbigniew Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Tresportres, Republika Latina w Radio Wnet. A my na zegarze mamy godzinę 7:45. Za kilka chwil porozmawiamy o tym, jak wygląda sytuacja w Górskim Karabachu. No już tak naprawdę miesiąc teraz minął od przejęcia tej enklawy przez Azerbejdżan. O to wszystko zapytamy pana Wojciecha Góreckiego, reportera, analityka specjalizującego się właśnie w tematyce Kaukazu Północnego i Południowego. Ale zanim to nastąpi, to chwila muzyki i może, no właśnie, który utwór by tu wybrać? Jest i David Bowie, jest Red Hot Chili Peppers. Niech Joanna Reiner wybierze kolejną piosenkę.